Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Uroki północnego Mazowsza.
Na pierwszą wycieczkę w nowym roku 2023 zaproszę Państwa z rodzinami nad środkową Wisłę, na Mazowsze Północne. Nasze zwiedzanie zaczniemy od Wyszogrodu. Myślę, że starsi słuchacze doskonale pamiętają komunikaty radiowe o stanie wód w Polsce, zawsze nadawane tuż przed godziną 12 w południe. Zawsze był tam wymieniany Wyszogród i stan wody na wodowskazie Wiśle. Wyszogród to miasto w województwie mazowieckim w powiecie płockim, położone na prawym brzegu Wisły, siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Miasto obecnie liczy niecałe 2800 mieszkańców. Wyszogród był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Miasto należało do Starostwa Wyszogrodzkiego i od 1617 roku miejsce obrad sejmików ziemskich ziemi wyszogrodzkiej, a od XVI do pierwszej połowy XVIII wieku również sejmików północnego Mazowsza. Miasto i gmina Wyszogród położone są w środkowej, zachodniej części województwa mazowieckiego nad Wisłą i ujściem Bzury do Wisły. Miasto leży na wysokiej 30-metrowej skarpie na prawym brzegu Wisły. Geograficznie leży na wysoczyźnie mazowieckiej, na skrzyżowaniu ważnych dróg. Są to droga krajowa nr 50 i nr 62. Po raz pierwszy miejscowość zanotowana została w najstarszej kronice polskiej, pisanej w latach 1112-1116 przez Gala Anonima, gdzie wspominana jest pod łacińską nazwą Castellum Wyszehrad, czyli po polsku Gród Wyszehrad. Wyszehrad liczy sobie prawie 1000 lat i obok Płocka, Czerwińska nad Wisłą i Czerska należy do najstarszych miast nie tylko Mazowsza, ale i Polski. Ważny ośrodek kultowy Słowian. Z początkiem XIII wieku Konrad I polecił wybudować tutaj zamek drewniany, w którym schronił się książę halicki Daniel, uciekając przed Tatarami. W wieku XIII-XIV był wielokrotnie najeżdżany i niszczony przez Litwinów, Jadźwingów, Rusinów i Krzyżaków. Kazimierz Wielki zbudował tu zamek murowany. Zamek ten zresztą w późniejszym okresie został długoletnią siedzibą starostów królewskich. Prawa miejskie otrzymał na prawie chełmińskim i nadał je w 1398 roku książę Janusz I. Był to czas największego rozkwitu miasta. Zbudowano tu port rzeczny, handlowano wełną, suknem, zbożem, cukrem i wyrobami z drewna. Wyrabiano tu cieszące się uznaniem sukno i ważono słynne piwo wyszogrodzkie. Miasto otrzymało liczne przywileje królewskie. Rozkwit miasta trwał także w XVI wieku. Dołożyła tu swoją cegiełkę królowa Bona, zakładając sady i winnice. Potop szwedzki, późniejsze pożary i epidemie doprowadziły miasto do upadku. Po drugim rozbiorze Wyszogród znalazł się pod panowaniem Prus. Rozebrano wtedy ruiny zamku. W 1410 roku to tutaj przeprawiały się wojska króla Władysława Jagieły, maszerując na północ i przygotowując się do walnej rozprawy z Krzyżakami, jaką była bitwa pod Grunwaldem. Liczne przywileje królewskie towarzyszące prawom miejskim spowodowały znaczny rozwój i rozbudowę miasta. Dzięki portowi handlowemu w mieście rozwijał się także handel zbożem, cukrem oraz wyrobami z drewna. Mieszkańcy uprawiali winorośl i produkowali wino. Ten stan trwał przez kilka wieków. Wyszogród w 1939 roku liczył niemal 6800 mieszkańców, najwięcej jak dotąd w historii miasta. Związane to było z planami rozwoju turystyki i planowanej rozbudowie usług turystycznych w mieście, związanej z ruchem turystycznym na trasie Warszawa, Żelazowa Wola, Czerwińsk nad Wisłą. Druga wojna światowa przyniosła duże straty dla miasta. Ludność żydowską, która stanowiła znaczną część mieszkańców, aresztowano, zamknięto w getcie, a następnie wywieziono do obozów zagłady i wymordowano. Po II wojnie światowej nastąpiła odbudowa i rozbudowa miasta, które stało się lokalnym ośrodkiem handlowym i usługowym dla okolicy. Kilka ważniejszych dat z historii miejscowości. W 1065 roku jest pierwsza wzmianka historyczna w tak zwanym falsyfikacie mogileńskim. Początek XIII wieku, budowa nieistniejącego zamku drewnianego. W 1398 roku otrzymuje osada prawa miejskie. Z ciekawych zabytków w mieście jest kościół Świętej Trójcy, wybudowany w XVIII wieku przez architekta pomorskiego Samuela Fischera. Kościół zbudowany jest w stylu późnobarokowym, a fasadę kościoła wieńczą dwie smukłe wieże. We wnętrzu na uwagę zasługuje neobarokowy ołtarz z drugiej połowy XIX wieku. Jest to budowa halowa, z prezbiterium powstałym w wyniku wytyczenia zachrystii i krypty północnej. Od strony wschodniej znajduje się trójdzielna fasada, zdobiona dwiema wieżami wydzielonymi w jej górnej kondygnacji. W kościele umieszczono wizerunek świętej Barbary z około 1700 roku oraz kilka obrazów pochodzących z przełomu XIX i XX wieku. W pobliżu jest jeszcze drugi kościół, Matki Boskiej Anielskiej. Kościół Franciszkanów został oddany do użytku na początku XV wieku. W XVII wieku uległ rozbudowie i przebudowie, a w latach 1808-1945 był kościołem luterańskim. Zbudowany w stylu barokowym, posiada zabytkowy ołtarz, nawy późnogotyckie, prezbiterium. Ołtarz główny posiada ciekawą rzeźbę pelikana, który rozdzierając piersi karmi krwią młode. Budowla składa się z gotyckiego prezbiterium z 1408 roku oraz nawy barokowej z drugiej połowy XVII wieku. Późnogotycka kaplica świętej Anny pochodzi z początku XVI wieku. Główny ołtarz w stylu barokowym pochodzi z drugiej połowy XVII wieku. Obok kościoła mieści się wschodnie skrzydło klasztoru, wybudowane pod koniec XVII wieku w stylu barokowym. Pozostałe skrzydła zostały rozebrane w XIX wieku. W latach 1804-1845 kościół należał do protestantów wyznania augsburskiego. Powodem było przeniesienie zakonników przez rząd pruski do Dobrzynia nad Wisłą. Po 1945 roku klasztor ponownie wrócił w posiadanie franciszkanów. Do jego odzyskania przyczynił się w dużej mierze ojciec Aleksander Żuchowski, który starał się o to w płockiej kurii diecezjalnej. I w dniu 2 kwietnia 1945 roku otrzymał nominację na przełożonego wyszogrodzkiego klasztoru. Formalnie franciszkanie przejęli dawną placówkę w listopadzie w 1945 roku. Na koniec kilka słów o mostach na Wiśle. Stary drewniany most był do niedawna najdłuższą tego typu konstrukcją w Europie. Konstrukcja posiadała 60 przęseł i aż 1285 metrów długości. Wybudowali go Niemcy rękami jeńców wojennych w 1916 roku z drewna pochodzącego z Puszczy Kampinoskiej. Wysadzony w powietrze przez polskich saperów w 1939 roku i ponownie w 1945 przez wycofujących się Niemców. Działo się to 19 stycznia 1945 roku. Niemcy poważnie uszkodzili most. Duże szkody w konstrukcji mostu poczyniła również powódź w 1947 roku. W 1946 roku zaczęto odbudowę najdłuższego drewnianego mostu w Europie, który został wybudowany w 1916 roku. Odbudowę powojenną prowadził inżynier Stefan Łukawski. Reparując go, dodano dźwigary stalowe. Przetrwał 83 lata do 1999 roku. Jazda nim to było duże przeżycie przy małej prędkości. Wszystko się trzęsło i trzeszczało. Jechałem, ale myślę, że warto było. Zmodernizowany most został w latach 60. XX wieku. Niestety, ciągle naprawiany i uszkadzany most pochłaniał olbrzymie koszty utrzymania i eksploatacji. W 1999 roku postanowiono ostatecznie rozebrać drewnianą konstrukcję, a dla pamięci o nim pozostawiono na prawym brzegu przyczółek mostu stanowiący taras widokowy, który również rozebrano w maju 2013 roku. Nowy most na Wiśle w Wyszogrodzie to most drogowy przez rzekę Wisłę w obwodnicy Wyszogrodu w ciągu drogi krajowej nr 50. Most obecnie ma długość 1201 metrów i do 2007 roku, kiedy to wybudowano Most Solidarności w Płocku, był najdłuższym mostem w Polsce. Obwodnica przebiega w okolicy Kępy Wyszogrodzkiej. Nowy most powstał wskutek ciągłego uszkadzania starego drewnianego mostu na Wiśle przez kry czy wezbrane wody rzeki. Podjęto wtedy decyzję o budowie nowej przeprawy mostowej. Pomysł wybudowania nowego mostu poparty był również tym, że drewniany most miał ograniczoną nośność. Ciężkie samochody ciężarowe nie mogły po nim jeździć. W 1999 roku nowy most został oddany do użytku, a stary został prawie całkowicie rozebrany. Nowy most jest projektu Witolda Doboszyńskiego. Wybudowany został przez krakowski Mostostal oraz Dromex Ścieszyna w czasie 38 miesięcy. Jest to belkowy most stalowy na żelbetowych podporach. Różnica wysokości między przyczółkami wynosi 8 metrów. Ma 1201 metrów długości i 17 przęseł. Oficjalne otwarcie mostu nastąpiło 13 października 1999 roku. Dla ochrony mostu przed spływającą krą lodową przeprowadzono regulację Wisły na odcinku 4 km. 2 km od nowego mostu w dół i 2 km w górę rzeki. O historii drewnianego mostu na Wiśle można dowiedzieć się więcej w znajdującym się przy rynku Muzeum Wisły. Placówka ta przedstawia również tradycyjne metody połowu ryb oraz łodzie używane do pływania na Wiśle. Muzeum swoją tematyką obejmuje nie tylko najdłuższą polską rzekę, ale też historię regionu i posiada m.in. wystawę prezentującą sposoby tworzenia powideł, które przez lata były lokalną specjalnością. Z Wyszogrodu widać, jak Bzura wpada do Wisły. Przy wiadukcie nad szosą prowadzącą na most na wysokiej ponad 30-metrowej skarpie jest miejsce poświęcone żołnierzom Wojska Polskiego walczącym z wojskami niemieckimi we wrześniu 1939 roku.
Generał Knoll wycofuje się za Bzurę i przygotowuje uderzenie w kierunku Sochaczewa.
Z notaty generała Felbera, polski dowódca,
którego mamy przeciw sobie, to świetna głowa. Facet broni się z największą brawurą.
Po stronie polskiej uczestniczyły armie Poznań i Pomorze, które pod dowództwem generała Tadeusza Kutrzeby uderzyły niespodziewanie na słabo bronione skrzydło niemieckie. Bitwa toczyła się na ogromnym obszarze wzdłuż Bzury. Od Łęczycy do jej ujścia i dalej aż po Warszawę i trwała od 9 do 22 września 1939 roku. Żeby sobie wyobrazić, jak była to duża bitwa, to po obu stronach wzięło w niej udział około 500 000 żołnierzy. W ostatniej fazie bitwy oddziały polskie wycofały się po przekroczeniu Bzury przez Puszczę Kampinoską do Warszawy. Niemcy ze Skarpy Wyszogrodzkiej prowadzili ostrzał artyleryjski oddziałów polskich. W rejonie niedalekiej leśniczówki Janiszewo poległ dowódca 14. Dywizji Piechoty generał Franciszek Wład. Przy wiadukcie stoi wysoki stalowy krzyż. W 60-lecie bitwy postawiono wokół krzyża kamienne granitowe pomniki z nazwami oddziałów formacji polskich wojskowych biorących udział w walkach nad Bzurą. Duża plansza z mapą pokazuje zarys działań bojowych w czasie bitwy. Muzeum Wisły w Wyszogrodzie pod adresem Rynek 1 można zapoznać się z historią miasta i regionu. Potem ulicą Wiślaną warto udać się na Górę Zamkową, gdzie splatają się różne okresy historyczne miasta. Grodzisko wczesnośredniowieczne i bunkry niemieckie z 1944 roku. Dawna i bliska historia świetnie są ze sobą splecione poprzez utworzone ekomuzeum. Tuż przy rynku w Wyszogrodzie możemy trafić na ciekawą konstrukcję, która naładuje nam telefon. To drzewo solarne. Instalacja drzewo solarne to sztuczne drzewo. Konstrukcja stalowa o wysokości ponad 3 metrów, które przekształca energię słoneczną w energię elektryczną. Instalacja imituje cień drzewa wraz z konarami. Powierzchnia na górze to ładowarki słoneczne, obejmują 4 moduły paneli polikrystalicznych usytuowane na 4 konarach wspierających, zakotwiczonych w pniu drzewa, stanowiącym nośny element konstrukcji. W ten sposób konstrukcja instalacji przypomina prawdziwe drzewo, co sprawia, że idealnie pasuje do otoczenia. Instalacja służy do ładowania urządzeń mobilnych, telefonów, smartfonów, tabletów, laptopów, ale jest też źródłem wiedzy ekologicznej. Urządzenie posiada 4 wejścia, 2 standardowe oraz 2 USB. Panel LCD znajdujący się na bocznej ścianie betonowej donicy, zlokalizowanej obok drzewa, daje użytkownikowi możliwość odczytu wyprodukowanej energii, bieżącego jej użycia oraz stanu naładowania akumulatora. Ciekawe to rozwiązanie i cieszy się dużym zainteresowaniem. Myślę, że rejon środkowej Wisły jest bardzo ciekawy, dlatego zapraszam Państwa na następną wycieczkę do pobliskich miejscowości, które są równie ciekawe i bogate w zabytki.